Nasz region, Polska, świat. Wydarzenia, opinie, komentarze. Radiowa Panorama Tygodnia.
W której witają Państwa Piotr Król i Wojciech Brakowiecki. Jest 12 minut po godzinie 10 i do 11 wraz z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiali o tym, co działo się w Polsce i na świecie, w tym wymiarze całorocznym, ale i ostatnich wydarzeń również. Genowefa Tokarska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry państwu.
Senator Andrzej Stanisławek, Polska Razem.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Krzysztof Michałkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam państwa.
Stanisław Żmijan, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Jakub Kulesza, Kukiz 15.
Dzień dobry.
Szanowni państwo, szczyt NATO w Warszawie, wizyta papieża Franciszka w Polsce, zainteresowanie Komisją Wenecką przestrzeganiem porządku konstytucyjnego w Polsce, to te wydarzenia, łącznie z wizytą przedstawicieli komisji w Polsce, to te wydarzenia w wymiarze międzynarodowym, które na pewno nas interesowały. Oczywiście nie brakowało również tych wydarzeń, które były stricte polskie i długo moglibyśmy je wymieniać, ale pozwólcie państwo, że ja zacznę od tych ostatnich, które trwają od tego okresu przedświątecznego, będą jeszcze trwały do 11 stycznia, do momentu rozpoczęcia kolejnego posiedzenia Sejmu, ale i wczorajsze skierowanie przez prezydenta Andrzeja Dudę projektu ustawy dotyczącego zmian zapisów w ustawie o zgromadzeniach publicznych. Dlaczego tak się stało, panie pośle? Jakie prezydent miał zastrzeżenia?
To trzeba pytać przewodniczącego prezydenta czy kancelarii prezydenta. Natomiast oczywiście taka jest rola prezydenta, że przed ostatecznym zatwierdzeniem ustawy, pod złożeniem podpisu, sprawdza konstytucyjność. Miał wątpliwości. Niektórzy eksperci też mieli wątpliwości, czy niektóre zapisy na pewno są zgodne z konstytucją i dał do sprawdzenia do Trybunału Konstytucyjnego. Uważam, że jest to z korzyścią dla porządku prawnego naszego państwa.
To były pierwsze wątpliwości, jakie pojawiły się u prezydenta, bo wcześniej to złośliwi mówią, że...
Znowu pan chce, żebym się za pana prezydenta wypowiadał, co jest całkiem dobrze, radzi sam, broniąc swoich racji. Natomiast oczywiście, tak jak wspomniałem, taka jest jego rola, żeby sprawdzał ustawy, które przyjmuje Sejm i Senat pod kątem ich zgodności z konstytucją.
Jakub Kulesza, Kukiz 15.
No, z całym szacunkiem dla pana prezydenta, ale wydaje mi się, że to skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego wiązało się z wymianą przewodniczącego tegoż Trybunału. Przypominam, że zamiast przewodniczącego Rzeplińskiego...
Czyli nie sprawdza zgodności z konstytucją prezydenta?
Nowym przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego została pani Julia Przyłębska, wybrana większością Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. I wydaje mi się, że to jest powód, dla którego wcześniejsze ustawy nie były kierowane do Trybunału Konstytucyjnego, bo byłyby przez poprzedni skład Trybunału być może kwestionowane. Teraz prezydent wreszcie mógł sobie pozwolić na skorzystanie z tego przywileju i tutaj muszę to pochwalić, bo rzeczywiście ustawa daje wiele do życzenia, jest wiele wątpliwości związanych. Przede wszystkim moim zdaniem jest całkowicie niepotrzebna, bo ani nie była oczekiwana przez organizatorów tych największych manifestacji w Polsce. Mówię tu o Marszu Niepodległości. Organizatorzy tego marszu są przeciwni tej ustawie, ani w zasadzie przez większość polityków. Została tak nam rzucona chyba tylko po to, by dać pretekst do protestowania przeciwko niej.
No to krótko, jest pan zaskoczony czy nie?
Zaskoczony nie jestem, bo tak jak mówię, wreszcie prezydent to może zrobić. Ja dziwię się tylko, dlaczego prezydent jeszcze żadnej ustawy nie zawetował. To dopiero by było pokazanie, że jest tutaj ponad tymi wszystkimi partyjnymi podziałami i liczę na to, że być może następna szkodliwa ustawa zostanie przez prezydenta zawetowana, nie tylko skierowana do zbadania zgodności z konstytucją.
Senator Andrzej Stanisławek, panie profesorze.
Ja oczywiście się cieszę, dlatego że jeżeli prezydent ma wątpliwość, to ma prawo skierować taką ustawę dla dobra porządku prawnego w Polsce do Trybunału Konstytucyjnego. Najwięcej wątpliwości wzbudziło to, że zgromadzenia, które są cykliczne, mają pierwszeństwo przed zgłoszonymi. czy to jest konstytucyjne. To jest...
A tak prywatnie pan jako senator, może nie do końca prywatnie, pan jako senator też miał takie wątpliwości?
My mieliśmy dużo różnych wątpliwości. Rozpatrywaliśmy je na różne sposoby, prawda? I przeważało bezpieczeństwo zgromadzeń, żeby one jednak odbywały się w pewnej odległości od siebie, żeby kontrmanifestacje... Tu w tej chwili możemy powiedzieć, że ta ustawa jest bardzo dobra, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia przed Sejmem. Tak? Jeżeli te kontrmanifestacje będą się odbywały w tym samym Sejmie, to czego chcemy najbardziej uniknąć, takich tragicznych zdarzeń, mogą się wydarzyć.
A jakież to były tragiczne zdarzenia, panie senatorze?
Na szczęście udawane. Tak? Ktoś się położył na jezdni, udając rannego. Natomiast jeżeli skrajne ugrupowania, których trudno opanować, jednak dojdzie do jakichś rękoczynów, no to trudno będzie, prawda, mówić, że się nic nie stało. I dlatego to ustawa o tych zgromadzeniach miała temu zapobiec.
Genowefa Tokarska, Polskie Stronnictwo Ludowe, pani poseł.
A ja jestem zaskoczona decyzją prezydenta, bo moment, że prawie półtora roku milczy i nie ma wątpliwości do żadnej z przyjmowanych ustaw, a wiele budzi do życzenia. I to, powiedziałabym, podobnego kalibru jak ta o zgromadzeniach. I powiem, że będę pozytywnie zaskoczona, jeśli rzeczywiście ten obecnie funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny uzna, że ustawa nadaje się do kosza, że jest do uchylenia. Rzeczywiście tak to ocenię, ale w tej chwili naprawdę po półtora roku pan prezydent przypomniał sobie, że jest prezydentem wszystkich Polaków, a nie tylko PiS-u.
Stanisław Żmijan, Platforma Obywatelska.
Ustawa, która o zgromadzeniach, która trafiła na biurko prezydenta, po prostu jest niekonstytucyjna. Ja się owszem dziwię prezydentowi, że jej nie zawetował. Po prostu nie zawetował, a tylko skierował do Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj naprawdę, jeżeli próbowaliście sugerować, że ma wątpliwości co do bezpieczeństwa, to oczywiście nie, bo tam są ewidentnie zawarte elementy niekonstytucyjności. Między innymi niemożliwość odwołania od decyzji wojewody o ustaleniu miejsca i terminu danej manifestacji. To są podstawowe prawa wolnościowe, jeżeli chodzi o prawo o zgromadzenia. W związku z tym ta ustawa jest absolutnie niekonstytucyjna. No, wolałbym, nawet nie chciałbym pomyśleć to, o czym mówił pan poseł Kulesza, że to ma znamiona ewidentnej ustawki, w związku z tym, że przestał być przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego pan profesor Rzepliński, a kieruje teraz Trybunałem pani sędzia wyznaczona przez Prawo i Sprawiedliwość, że Trybunał już jest w rękach de facto Prawa i Sprawiedliwości. Nie chciałbym po prostu pomyśleć, że coś takiego mogło mieć miejsce. Ta ustawa jest niekonstytucyjna, nie ulega wątpliwości. To najmniej, co można było w dobrym kierunku zrobić, to skierować do Trybunału, ale tak naprawdę to powinien ją pan prezydent zawetować.
Myślę, że ad vocem nieco minister Michałkiewicz.
Nie wiem, po co posłowie próbują obrazić prezydenta. Nie jest rolą prezydenta wetowanie, pani poseł, ustaw. Rolą prezydenta jest pilnowanie ich konstytucyjności, stoi na straży konstytucji i wypełnia ten obowiązek. Natomiast, panie pośle Kulesza, jak pan wie, w Sejmie każdy projekt ustawy jest oceniany przez Biuro Analiz Sejmowych pod kątem zgodności z konstytucją. Jeżeli są wątpliwości, zamawiane są dodatkowe ekspertyzy. Trzeba czytać druki sejmowe i opinie do tych druków, by pan wiedział, że także w Sejmie i w Senacie sprawdzamy konstytucyjność ustaw. Natomiast jeżeli pan poseł tak jest pewny, że było to niekonstytucyjne, to jest w dużym błędzie. Panie pośle, to, żeby każdy miał prawo protestować, wyrażać swoją opinię, to jest to prawo, które ma gwarantować konstytucję. Jeżeli w tej chwili, w tym samym miejscu można było zarezerwować u prezydenta miasta ileś manifestacji, to jak te prawo do manifestowania swoich poglądów było realizowane? Czy to, że ktoś nie dopuszczał innych do manifestowania swoich poglądów, to była realizacja prawa do wyrażania swoich poglądów, do manifestacji? Panie pośle, ile było 13 grudnia zarezerwowanych manifestacji w Warszawie? w tych samych miejscach.
I pytanie, czy stało się coś złego? Ustawa dobrze działa.
Pani poseł Tokarska.
Panie pośle.
Policja dobrze działa.
Ja myślę, że praca w rządzie zajmuje panu zbyt wiele czasu, żeby pan nie uczestniczył na bieżąco w pracach Sejmu. Większość ustaw, które były przedstawiane,
a kto, ustawy poselskie,
to propozycje poselskie bez żadnych ekspertyz, bez żadnych konsultacji, bardzo często składane dziś na jutro. I panie pośle, o jakich ocenach my mówimy?
Pani
naprawdę,
poseł,
one
chyba
są
pani nie wie, jak w ogóle się pracuje. Nie ma. Każdy projekt ustawy albo jest przygotowywany przez rząd, albo rząd wyraża stanowisko wobec tego projektu.
Nawet najważniejsze ustawy typu budżetowego, podatkowego, tak są przedkładane w polskim parlamencie.
Jedno zdanie. Panie pośle, czy znane są panu, albo ile znanych jest panu przypadków negatywnych opinii Biura Analiz Sejmowych do projektów ustaw zupełnie zignorowanych przez posłów Prawa i Sprawiedliwości?
Takich zignorowanych to nie ma. Natomiast znam takie, które były ignorowane przez posłów Platformy w poprzedniej kadencji.
Zupełnie nie wzięte pod uwagę.
Panie pośle, niech pan nie udaje, że pan nie pamięta, jak były przepychane ustawy na przykład o likwidacji OFE. Więc proszę nie być śmiesznym. Natomiast jeżeli pan mówi, że można uchwalić ustawę bez konsultacji, bez opinii, bez stanowiska rządu.
Ale tak to robiono. Oczywiście to jest cały czas tak, prowizorka.
No a co ja robię na komisjach? Przecież przedstawiam stanowisko rządu. Panie pośle, chyba że jakaś komisja dziwna pana jest. Pan jest wiceprzewodniczącym komisji i pan naprawdę nie prosi przedstawicieli rządu o stanowisko.
Panie pośle, przewodniczący organizuje pracę komisji,
panie
nie
pośle,
wiceprzewodniczący.
Panie pośle, prosicie o opinię z rządu, czy prosicie?
To oczywiście to...
Prosił pan o opinię z rządu. To czemu mówicie nieprawdę? To czemu nieprawdę mówicie?
Natomiast
panie pośle, mówimy o meritum sprawy. Ustawa była potrzebna i ważna, natomiast są wątpliwości i dobrze, że prezydent skierował tę sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Taka jest rola prezydenta i taka jest rola Trybunału. I po co udawać, że jest
nieprzyjemny? Teraz Jakub Kulesza, bo też został wywołany do odpowiedzi.
Ja muszę tutaj wyjaśnić. Panie ministrze, jeżeli pan mówi, że nie zna pan negatywnych opinii BAS-u, to znaczy, że nie czyta pan tych po prostu opinii, nie zaznajamia się pan z procesem legislacyjnym.
Pan poseł pytał, czy znam w ogóle, że istnieją takie opinie.
Istnieją. Jeśli chodzi o ustawę o zgromadzeniach, jest opinia Sądu Najwyższego miażdżąca tę ustawę, mówiąca o tym, że ma charakter stanu wyjątkowego. A mówiąc, że rolą prezydenta nie jest wetowanie ustaw, to pan właśnie obraża pana prezydenta. Mogę przypomnieć wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy za prezydentury Bronisława Komorowskiego za każdym razem mieli do niego pretensje, że nie wetuje ustaw. I rzeczywiście, ja też miałem wtedy do niego pretensje. To jest jedne z podstawowych przywilejów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wetowanie złych ustaw, nie tylko zgłaszanie do Trybunału Konstytucyjnego. I zgłaszanie do Trybunału Konstytucyjnego też jest przywilejem, nawet jeśli nie ma opinii negatywnych od różnych instytucji, to prezydent nie tylko może, ale także powinien to kierować i pan nie może tutaj tych możliwości prezydenta, nawet jako minister, ograniczać.
Dwa zdanie muszę powiedzieć. Pierwsze zdanie, trzeba słuchać ze zrozumieniem, panie pośle. To, co pytałem i to, co mówiłem, trzeba rozumieć, co mówiłem. Pan źle mnie interpretuje i przekręca pan moje zdania. Poza tym, jeżeli ktoś mówi głośno, to nie znaczy, że ma rację.
To były te dwa zdania, które wypowiedział poseł minister Krzysztof Michałkiewicz. Szanowni państwo, przed nami kolejny temat, który jako żywo wiąże się z tym, które tutaj już poruszyliśmy w jakimś sensie. Trybunał Konstytucyjny. Te dwa słowa, ta jedna nazwa nie schodziła z ust chyba wszystkich Polaków przez te mijające 12 miesięcy. Jak funkcjonował, jak funkcjonuje, jak funkcjonował będzie Trybunał Konstytucyjny. Pan senator Andrzej Stanisławek.
No, uważam, że już funkcjonuje. Przede wszystkim jest spokój. Nic nie słychać, nic się nie dzieje. I taka jest rola Trybunału, prawda, że ma w ciszy gabinetu określać zgodność z konstytucją ustaw, które do niego trafiają. I dajmy troszkę czas Trybunałowi, żeby go ocenić. Natomiast ja już go oceniam dobrze ze względu na to, że skończył się okres walki i upolitycznienia Trybunału.
A to zwykle podobno politycy lubią używać takiego zdania, że po owocach ich poznacie. która na razie owoców nie mamy.
No za krótko. Naprawdę za krótko, ale nie, no pierwszy owoc już był, ja uważam, dlatego, że wiceprezes Trybunału, pan sędzia Biernat, powiedział, że on się podporządkowuje, że przyjmuje jako prezesa nową panią prezes. I to już było bardzo ładne.
Stanisław Żmijan, Platforma.
To, co się działo z Trybunałem Konstytucyjnym, jak pan redaktor powiedział hasło, dwa słowa, Trybunał Konstytucyjny, to trzeba po prostu bardzo jasno, krótko powiedzieć, ten rok to był czas demolowania najważniejszej instytucji gwarantującej podstawy demokratycznego państwa prawa w Polsce. Już drugiego dnia po...
Ja od razu wyjaśnię... Poseł Żmijan, mówiąc te słowa, nieustannie patrzy w kierunku ministra Michałkiewicza.
Oczywiście mówię o roku, a nie o półtora, bo półtora roku zaczęła Platforma demolować Trybunał.
Proszę pozwolić mi kontynuować. Już drugiego dnia po objęciu, po ukonstytuowaniu się rządu, pojawił się pierwszy projekt dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, w sumie chyba ich było w ciągu roku 7. One wszystkie zmierzały do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość, nie mając większości konstytucyjnej, doprowadzić do sparaliżowania i oczywiście skutecznie na koniec w grudniu to się dopełniło, sparaliżować Trybunał Konstytucyjny, żeby de facto nie reformować kraju, a zmieniać ustrój w naszym państwie. I to jest to zło, które towarzyszyło pracy Prawa i Sprawiedliwości przy Trybunale Konstytucyjnym w ciągu
całego
roku.
Ale sam pan
roku.
Poseł dobrze wie, że to mówi już w tej chwili strona partia rządząca, że pierwszy ten krok do upolitycznienia Trybunału uczyniła sama Platforma wraz z Polskim Stronnictwem
Ludowym.
Panie
redaktorze, szanowni państwo, o tym mówiliśmy. Za to przeprosiliśmy. Trybunał Konstytucyjny miał możliwość w tej sprawie zająć stanowiska, że było to niekonstytucyjne wybranie trzech sędziów, ale trzech było wybranych prawidłowo. To jest stanowisko Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i powszechnie obowiązujące. Pan prezydent Andrzej Duda nie raczył zastosować się do Trybunału Konstytucyjnego do dzisiaj. Więc reasumując, cały rok był wykorzystany do zdemolowania w konsekwencji skutecznego sparaliżowania Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. A więc ale kłopoty z demokracją.
Ale przepraszam bardzo, no, ja się włączę, bo nie rozumiem, na czym ma polegać problem w tej chwili w Trybunale. No on nie został rozwiązany.
Złamaliśmy konstytucję parę razy, panie senatorze.
Problem jednego człowieka.
Złamał pan prezydent konstytucję, Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście pan prezes Jarosław Kaczyński mówi, to nie ja, bo z tylnego siedzenia oczywiście. Pani premier Szydło, pan prezydent Duda złamali konstytucję kilkakrotnie. No właśnie w obszarze pracy nad sparaliżowaniem Trybunału Konstytucyjnego.
Nie, no, pan senator.
Oczywiście każdy z posłów, senatorów ma prawo do oceny rządu, prezydenta, tak jak i każdy obywatel. Natomiast patrzmy na to całościowo. Patrzmy, że sytuacja jest uspokojona, że wystarczyło odejście jednego człowieka, jednego. Reszta się podporządkowuje, dlatego że jest nowy prezes.
Daleko idące.
Ja słyszałem wypowiedź pana wiceprezesa Biernata i byłem zbudowany nawet tym.
Pani poseł Tokarska.
Pan senator chce wyłagodzić sprawę właśnie spokojem i swoim tonem mówienia nawet, że wszystko jest okej i dobrze. Ale wydaje mi się, że stwierdzenie, że teraz to Trybunał Konstytucyjny jest niepolityczny, to jest po prostu kpina. Ja przypomnę tylko, zaraz będziecie przypominać te grzechy poprzedniej koalicji, ale one zostały wyjaśnione, dwóch było niezgodnie z prawem przyjętych, wybranych. Ale tak się zdarzyło. Nie jedna ustawa jest błędnie sformułowana i Trybunał Konstytucyjny to uchylał.
To nie jest jedyny przypadek.
Natomiast, szanowni panowie, muszę przypomnieć to. Siedem czy osiem, ja się już pogubiłam, nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 8 projektów, moi drodzy. Drążyliście aż do końca, żeby zmienić wszystko, żeby pozbawić rzeczywiście no, demokratycznej roli, roli, jaką Trybunał Konstytucyjny powinien spełniać. Mało tego, zaprzysiężanie sędziów przez prezydenta o 12 w nocy, o północy. Moi drodzy, to jest takie wszystko czyste i takie jest wszystko, tak być powinno w polskim parlamencie i w polskim prawie. Mało tego, wydaje mi się, że najlepiej oceniła to pani profesor Łętowska, znany prawnik, rzecznik praw obywatelskich swego czasu, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że tak po prostu ja się utożsamiam tym. PiS doprowadził do tego, że wykręcił już wszystkie bezpieczniki, a teraz zaczyna puszczać prąd. To są słowa pani profesor Łętowskiej.
Za chwilę pan minister Michałkiewicz, ale jeszcze Jakub Kulesza, Kukiz 15.
No ja tutaj z panem senatorem wyjątkowo się nie zgodzę. Panie senatorze, to nie ludzie są źli, tylko system jest zły i to, że teraz problemu nie ma, nie znaczy, że luki, które spowodowały ten problem, luki systemowe, zostały załatane. Nie zostały załatane i te luki istnieją. Ustrój, konstytucja ma te luki i ten problem będzie się pojawiał w przyszłości, dopóki tego ustroju nie naprawimy. Ubiegły rok pokazał, że w Konstytucji odnośnie Trybunału Konstytucyjnego nasza Konstytucja ma wiele wad. I to, co nam się udało jako klubowi Kukiz 15, to wskazać na przykład Komisji Weneckiej kierunek, w jakim należy naszą konstytucję poprawiać. I w swojej opinii w punkcie 141, 140 Komisja Wenecka wskazała, że należy na przykład zmienić sposób
wyborów. To bardzo ciekawy wątek, do niego wrócimy,
Trybunału Konstytucyjnego. I proszę mi wierzyć, jeżeli nie dokończymy, nie naprawimy tej konstytucji, to problem będzie wracał. Później się okaże, że swojego sędziego wybierze inna opcja polityczna, że trafi się sędzia, który także będzie nadmiernie wchodził w te polityczne obszary i znowu będziemy mieli problem. Znowu Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał o zgodności z konstytucją, o ustawie o sobie, czyli będzie sędzią we własnej sprawie. Znowu pani premier będzie mogła nie publikować wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Znowu będą wątpliwości dotyczące tego, czy ci sędziowie reprezentuje naród, czy dane stronnictwo polityczne. To, że problemu nie widać, nie oznacza, że go nie ma. Trzeba zmienić ten system.
Pan minister Krzysztof Michałkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle.
Proszę państwa, w Polsce jest demokracja, obowiązuje trójpodział władzy. Jest władza ustawodawcza, jest wykonawcza i jest sądownicza. I każda z nich jest niezależna. Problemem jest, że Platforma z PSL-em półtora roku temu wciągnęła Trybunał w bieżącą politykę. Przy udziale prezesa Trybunału nad zapas wybierała członków Trybunału. Zmiany na komisji były przy udziale prezesa Trybunału. A przez ostatnie półtora roku widzieliśmy, jak Platforma wciąga prezesa Trybunału i Trybunał Konstytucyjny do bieżącej polityki. Nareszcie wszystko wróciło na swoje miejsce. Trybunał zajmuje się oceną zgodności ustaw z konstytucją. Sejm uchwałą, ustawą określa zasady funkcjonowania Trybunału, a prezydent, jak ma wątpliwości, to kieruje ustawę do Trybunału. Wróciliśmy do normalności. Ta wielka prowokacja, którą poczyniło Platforma z PSL-em, się nie udała. Po prostu się nie udała. I bez względu na to, co będziecie teraz krzyczeć, to się nie udało wam zrobić z Trybunału frontu walki Polaków, nie wiem o co, bo tak naprawdę na pewno o to, żeście mogli wrócić do władzy, ale to na pewno przy urnach wyborczych Polacy zdecydowali, że to nie wy będziecie rządzić i nawet pan prezes Rzepliński wam w tym nie pomoże.
Panie ministrze, a jak to się dzieje, że sprawą no właśnie przestrzegania tych norm konstytucyjnych w Polsce zainteresowała się i Komisja Wenecka, i Parlament Europejski?
No przecież pan redaktor doskonale wie, że Komisja Wenecka, między innymi za zgodą polskiego rządu, wizytowała Polskę. Natomiast przypomnę, że jeśli chodzi o Unię Europejską, tam jeśli chodzi o bieżącą politykę, jest dokładnie tak samo jak w Polsce, czyli siły polityczne, kluby polityczne wybierają te, które mają większość, tych, którzy rządzą. Platforma Obywatelska i PSL są w partii chrześcijańskich demokratów, tak to się nazywa?
nie wiem nawet jak się nazywa, Klub Ten Europejski, która faktycznie w tej chwili ma szefa Komisji Europejskiej i Platforma z PSL-em jest odpowiedzialna za to, jak Unia Europejska i Bruksela i urzędnicy brukselscy zachowują się wobec Polski. Wszyscy wiemy, bo widzieliśmy to nieraz, że to na wniosek, na prośbę europosłów Platformy często odbywały się dyskusje i były wszczynane interwencje Brukseli. Niezasadne, bo Bruksela nie rozumie, że jeżeli w Holandii może nie być Trybunału, to w Polsce zasady funkcjonowania Trybunału określa Sejm, ustawą Sejm, nie prezes Rzepliński.
Muszę Pani się poseł nie zgodzić, Tokarska. Tak, z panem posłem Michałkiewiczem, wrzucając PSL czy europosłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, żaden z nich nigdy nie stawiał sprawy na szczeblu Unii Europejskiej, by była kontrolowana, że coś jest nie w porządku i proszę do jednego worka nas nie wrzucać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Komisję Wenecką zaprosił minister obecnego rządu, więc też nie przekręcajmy, że ona się tu wzięła nie wiadomo skąd i po co. I powiem szczerze, że bardzo byłam nawet zadowolona z tego momentu, kiedy rzeczywiście zaproszenie zostało skierowane, bo każdy z nas już w końcu miał wątpliwości, kto ma rację. No niechże przyjedzie ten autorytet prawny o ogromnym znaczeniu i niechże rozsądzi. No i wiemy, jakie były zastrzeżenia i jakie były uwagi Komisji Weneckiej, która ostatecznie przez polski rząd była zwyczajnie lekceważona. Także to są sprawy, które nie możecie powiedzieć, że jest wszystko okej i wyprowadziliście na dobrą drogę, bo zarówno Kukiz 15, o którym tu mówi pan poseł Kulesza, również Polskie Stronnictwo Ludowe wnioskowało, by zmienić w tej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym wybieralność sędziów 3/4 głosu. I rzeczywiście zrobilibyśmy Trybunał Konstytucyjny apolityczny i nikt by nie mówił, że jest on niepolityczny, bo to, że dziś mówicie, że on jest niepolityczny, no to powtórzę jeszcze raz. To jest żart.
Władza sądownicza jest niepolityczna, pani poseł, i jest niezależna także od PSL-u. Także od PSL-u.
Teoretycznie. Opowiadać bajek.
Tak jest.
Tak? Panie pośle, jaki pan poseł ma wpływ na członków sędziów Trybunału Konstytucyjnego albo sędziów Sądu Najwyższego? Niech pan powie.
Panie ministrze.
Dzwoni pan do nich i daje im rozkazy, polecenia?
Trójpodział władzy to jest bajka opowiadana dzieciom w szkole podstawowej. W Polsce nie ma trójpodziału władzy. Nie ma oddzielnej władzy sądowniczej, wykonawczej, ustawodawczej. Jest tylko władza partiokratyczna, która łączy te wszystkie trzy władze.
Rewelacyjne.
Sędziów wybierają posłowie. Nie ma żadnej rozdzielności władzy. My o tym mówimy od ponad roku i postulujemy konkretne zmiany ustrojowe w konstytucji, by wreszcie w Polsce zapewnić odpowiedni trójpodział władzy. Żeby nie było sytuacji, w której o wszystkim decyduje jedna osoba w Polsce.
Ale żeby te zmiany przeprowadzać... Która osoba?
No, osoba kierująca jedną władzą w Polsce, partią polityczną. To partia polityczna kieruje wszystkim w Polsce i to w komitecie sterującym partii zapadają wszystkie decyzje
Proszę państwa, nie wszyscy posłowie Kukiza tak myślą i tak głosują, ale...
To proszę mi wskazać jednego posła, który nie popiera zmian konstytucyjnych, które my proponujemy. Zmiany na system prezydencki, zmiany w ordynacji
wyborczej. Do tego wątku kilka zdań.
Zmiany w zakresie
kilka zdań poseł Żmija.
Ale pan bajki opowiada tak jak w kampanii.
Panowie posłowie, pozwólcie kilka zdań. Otóż zwracam się w szczególności do pana posła Michałkiewicza. Szanując pana posła, chcę stanowczo podkreślić, że nie zgadzam się z tym, co pan powiedział. Bo fakty właśnie mówią zupełnie co innego. Tak pięknie pan poseł powiedział o trójpodziale w Polsce władzy, o świetnie funkcjonującej demokracji. No to tak bardzo krótko. O Trybunale mówiliśmy. Służba cywilna, prokuratura i dzisiaj próba wywierania już presji na sędziów. Przecież to są fakty, które już w przestrzeni publicznej funkcjonują.
A konkrety,
jak,
panie pośle?
Jak pan poseł może mówić, że nie jest zagrożony trójpodział władzy?
Jest komisja z Pawłem Bergolti. Faktycznie wywieraliście wpływ na posłów, na sędziów.
Pan minister Ziobro wprost
A poseł Milewski
mówi o konsekwencjach wobec sędziów, którzy są niezawiśli.
Panie pośle, przecież komisja do spraw Amber Gold pokazuje, jak Platforma Obywatelska i premier Tusk ingerowali w pracę sądów.
Jeżeli chcemy, właśnie mi pan przyznał rację, że partie polityczne wpływają na władzę sądowniczą.
Wpływały.
Ja bym chciał, jeśli mogę, chciałbym zapytać, jakie odniesienie, bo tego też nie możemy pominąć w tej naszej dzisiejszej rozmowie, tutaj znaleźć przełożenie, analogię do tego, co działo się na polskich ulicach przez miniony rok i tej sporej ilości demonstracji organizowanych przez Komitet Obrony Demokracji. Oczywiście podłożem był Trybunał Konstytucyjny, ale nie tylko. Pan senator Andrzej Stanisławek, jak ten ruch Komitet Obrony Demokracji pan dziś odczytuje z perspektywy 12 miesięcy?
No, ja jestem bardzo zaskoczony sytuacją. Ja jestem, no można powiedzieć, nowym parlamentarzystą, tak, dopiero rok i parę miesięcy w Senacie. Jak byłem pierwsze dni w Senacie, to odbierałem salę jako pewien ołtarz prawa.
Zweryfikował pan ten pogląd?
Nie. W dalszym ciągu akurat no, w Senacie jednak jest większa powaga, większa odpowiedzialność może i wiek jest troszkę wyższy senatorów. Nawet współpraca z opozycją przebiega dosyć dobrze. I czym jestem zaskoczony, że posłowie Platformy Nowoczesnej zmienili, bo zapytał pan redaktor o sytuację na ulicy. Sytuacja w Sejmie nie odbiega od tej na ulicy. I tam było łamane prawo i tu jest łamane prawo. Jeżeli mówimy o łamaniu prawa, a chcemy budować demokrację, to w jaki sposób? Jeżeli ci posłowie łamią prawo, łamią regulamin, okupują nie tylko mównicę, ale i fotel marszałka. Jeszcze teraz są, prawda, filmiki o przeszukiwaniu miejsc personalnych posłów. No ja jestem po prostu tym nie to, że zaskoczony. Ja uważam, że znaczna część tych posłów chyba zbyt długo jest posłami i nie rozumie swojego posłannictwa. Po co tam jest? Nie jest po to dla własnych interesów, tylko jest po to, żeby reprezentować wyborców. I jestem ciekawy, tutaj bym do Jowów wrócił, prawda? Tu bym poparł Jowy, że ci posłowie powinni być rozliczeni przez wyborców. Ja rozumiem, że byli na liście pierwszy, drugi, trzeci i dostali się, prawda, z listy. Ale jakby były Jowy, to by musieli odpowiedzieć przed wyborcami. Po co są w tej chwili w Sejmie? Po co? Co tam robią?
Jowy to osobny temat. Pozwoli pan, że akurat tego dziś rozwijać nie będziemy, pani poseł. Sytuacja na ulicy, sytuacja przed Sejmem, sytuacja w Sejmie, o której pan senator wspomniał.
Tak. To, o czym mówi pan senator, to są wydarzenia drugiej połowy grudnia, więc nie utożsamiajmy, a ludzie na ulicy są prawie od początku roku. I to kolejne etapy zawłaszczania państwa, likwidacja demokracji, zawłaszczanie Trybunału Konstytucyjnego było tym bezpośrednią przyczyną powstania chociażby KOD-u. To jest Komitet Obrony Demokracji właśnie. To kolejne ustawy, które wychodziły z tego Sejmu.
Kto finansuje KOD?
Panowie,
odrobinę. Teraz pani poseł.
Przepraszam.
I dla mnie to nie jest żadnym zaskoczeniem, że ludzie tak spontanicznie reagują, obserwując. Nie mamy do czynienia z ludźmi, którzy są niewykształceni, nie widzą, co się dzieje. Porównują zresztą pewną swobodę działania, pracy, procedowania w poprzednich latach i widzą to, co się dzieje dzisiaj. No moi drodzy, nie powiecie, że idzie to w kierunku wzmacniania demokracji, a to wyraźnie zmierza do dyktatury. Do dyktatury jednego człowieka, który tak naprawdę jest na ten moment dla mnie tylko posłem Rzeczpospolitej i nic więcej. A jeśli on potrafi nawet zabronić marszałkowi Sejmu, żeby zorganizował konwent, mówi żadnego konwentu, mówi o ostatnich wydarzeniach. Przecież marszałek Kuchciński zrozumiał, jak poszli tam przedstawiciele klubów opozycyjnych,
no to było, żeby
że
była jasność,
błąd.
O kim pani mówi?
mówię o marszałku, mówię o prezesie, panie pośle, Jarosławie Kaczyńskim. I szczerze mówiąc, z tych opinii, które otrzymaliśmy, marszałek Kuchciński był skłonny rzeczywiście zorganizować konwent i przywrócić posła, czego domagała się sala. Przecież nawet z naszej strony nikt niczego nie krzyczał, nikt nie zawłaszczał jakby tego miejsca, które przynależy do marszałka. Te początkowe momenty, kiedy liczyliśmy na konwent, skandowane było tylko jedno, przywróć posła, bo on został odwołany zupełnie.
No i wolna media oczywiście.
I powiem jeszcze, powiem tylko jeszcze jedno. Ja rozumiem, że marszałek Kuchciński mógł się pomylić. On nie miał, z tego co wiem, treści poprawki, jaką poseł Szczerba zgłaszał. Bo tam w PiS-ie, jak się później okazało, jest tylko numer i ma być nie, bo to zgłaszane przez opozycję. Ale już treści nie było. Więc on nie mógł się zorientować z pierwszych, jak zrozumiał, chciał rzeczywiście i zwołał konwent. Ale przyszedł i zaingerował prezes Kaczyński. Żadnego konwentu. Przecież nieraz była taka gorąca atmosfera na sali, i po konwencie wszyscy wracali do siebie i debata odbywała się dalej. Ale nie możecie też zabraniać wypowiedzi opozycji. No, Krzysztof do tego jest ten parlament.
Znaczy, no nie ukrywam, że z trudem słucham tego wszystkiego. Te sprzeczności są takie, że nie wiadomo, czy śmiać się, czy żartować, czy kabaret urządzić. Przecież, proszę państwa, jeżeli posłowie przed chwileczką opozycji mówią o braku demokracji, a z drugiej strony widzimy ten cyrk w Sejmie, gdzie opozycja okupuje salę, fotel marszałka, mównicę, i czy widzimy, żeby w tym niedemokratycznym państwie ktoś z tego powodu, nie wiem, wywierał jakąś presję, stosował siłę wobec tych posłów. Bądźcie poważni i tak naprawdę fakty oceniajcie, bo ludzie też oceniają i też w tej chwili nas słuchają i widzą. Z jednej strony państwo mówią o dyktaturze i braku demokracji, z drugiej strony codziennie możemy oglądać, jak posłowie opozycji świetnie się bawią w sali sejmowej, okupując ją od kilku tygodni i nie dopuszczając do tego, żeby Sejm mógł normalnie pracować. Jeśli chodzi o manifestacje na ulicach, one były faktycznie i wcześniej, i teraz. Były marsze niepodległości. My organizowaliśmy marsze w obronie telewizji Trwam, jeśli chodzi o media, panie pośle. Też za waszych czasów. Więc tych manifestacji zawsze było dużo. Natomiast dziwię się, że pani poseł Tokarska popiera faceta, który nie chce płacić alimentów na swoje dzieci i stoi na czele w sumie tak naprawdę niewielkiego ruchu, jakim jest Komitet Obrony Demokracji. Dla mnie, jako pracownika Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to, że promujemy i w mediach, i opozycja stawia go często w równym szeregu z wami, faceta, który nie chce płacić alimentów na swoje dzieci, jest jednym wielkim skandalem. Powiem to od razu. I trzecia rzecz, o której muszę powiedzieć z tego względu, że pan redaktor zaczyna patrzeć na zegarek. Pani poseł, pani coraz częściej się mija z prawdą. Jako przedstawiciel ministerstwa, kierownictwa ministerstwa, które wprowadziło 500+, z trudem słucham, jak pani opowiada, że 500+ wyeliminowało dzieci niepełnosprawne z pomocy, jeśli chodzi o świadczenie wychowawcze. 220 tysięcy niepełnosprawnych dzieci, specjalnie przyniosłem dane z ministerstwa, 220 tysięcy niepełnosprawnych dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, co stanowi 90% wszystkich niepełnosprawnych dzieci, bierze świadczenie wychowawcze. W województwie lubelskim 8700 rodzin otrzymuje, jeśli chodzi o pierwsze dziecko tylko, otrzymuje świadczenie wychowawcze.
Pozwoli pan, że... Ale to jest na ogólnych zasadach.
To są liczby. Nie są to traktowane liczby. Inaczej. Niech pani nie mówi, niech pani nie wprowadza opinii w błąd. Wiele rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, także z pierwszym dzieckiem, jest w tej chwili w całkiem innej sytuacji.
Szkoda,
że przez 8 lat minister z waszej partii, Kosiniak-Kamysz, nie wprowadził takich rozwiązań. 8 lat na to te rodziny czekały.
Jakub Kulesza.
Ja wypowiem się może nie jako polityk, a jako społecznik. Ja popieram wszelkie oddolne formy protestów społecznych. Zgadzam się z Wolterem, że mogę nie zgadzać się z twoimi poglądami, ale po kres swoich dni będę bronił twojego prawa do ich głoszenia. I czy to są manifestacje Komitetu Obrony Demokracji? Czy to są manifestacje, z którymi mogę się nie zgadzać przeciwko ustawie deubekizacyjnej, finansowane przez George'a Sorosa? Czy to są z drugiej strony manifestacje młodych ludzi, wypowiedzi, na przykład przeciwko akta za rządów Platformy Obywatelskiej. Ja takie formy protestowania popieram, bo to jest forma aktywności społecznej, forma budowania społeczeństwa obywatelskiego. Czasem gorsza, czasem lepsza, ale to jest właśnie ten bat na polityków i tutaj moje pełne poparcie zawsze do każdej formy takiej aktywności będzie, nawet jeżeli z daną grupą, tak jak z Komitetem Obrony Demokracji, bym się nie zgadzał.
I na koniec dziękuję. I na koniec jeszcze jeden wątek, który wywołał pan minister. 500 plus, mieszkanie plus to są też te kwestie, które weszły w życie w mijającym roku i które miały, mają i Polskę zmieniają. Pan poseł Żmijan.
Nie ulega wątpliwości. To są decyzje podjęte w związku z zobowiązaniami, jakie Prawo i Sprawiedliwość zaciągnęła w kampanii wyborczej. Nie ulega wątpliwości, że ten program pomógł wielu rodzinom, albo większości rodzinom, które wymagały tej pomocy, czyli likwidacja biedy w Polsce. Nie ulega wątpliwości, mówiłem to wielokrotnie, że ten program można było po prostu lepiej. Zupełnie nie musieli i nie muszą brać ci, którzy po prostu mają wysokie dochody. Można było, panie ministrze, może pan się uśmiechać.
Pytanie, czy to było konstytucyjne.
To jest, więc trzeba było nad tym pracować. To jest jedna kwestia. Ale trzeba absolutnie powiedzieć, co się tu trzeba było osiągnąć właśnie w wydatkach państwa balans, właściwy balans, bo trzeba powiedzieć, że w tym całym roku, oprócz tych decyzji, które zostały podjęte i ustaw programów wprowadzonych, to mamy po drodze z giełdy wypłynięcie 90 miliardów złotych, spadek wartości, mamy spadek złotego, mamy spadek wzrostu gospodarczego, mamy po prostu bardzo wiele złych zjawisk, i które będą rzutować na przyszły niestety
rok. Andrzej Stanisławek, panie senatorze.
Poza bardzo dobrym programem 500 plus, czy mieszkanie plus, czy wieki dla seniorów 75 plus, weszło ponad 200 innych ustaw. Także ja bym nie ograniczał aktywności rządu, prawda, większości rządzącej, tylko do tych kilku ustaw. Weszły ostatnio ustawy do konstytucji Morawieckiego, które znacznie poprawiają, to jeszcze nie jest to idealne, ale znacznie poprawiają możliwość funkcjonowania małego i średniego biznesu. Weszły ubezpieczenia dla rolników, prawda? Tutaj jest pani poseł, to na pewno to zrozumie, że podniesienie najniższej emerytury dla rolników jest niezwykle ważne. Także weszło ponad 200 innych ustaw.
Jakub Kulesza.
Program 500 plus to jest taki program sztandarowy. Nie będę tutaj przy pani ministrze mocno krytykował, ale zgodzę się z posłem Żmijanem, że można było to zrobić lepiej. My proponowaliśmy na przykład, by ten program nie uderzał w rynek pracy, by wprowadzić system ujemnego podatku dochodowego, który świetnie funkcjonuje na przykład w Izraelu. Pokazaliśmy, że dla obywateli praktycznie nie byłoby różnicy. Tak samo dostawali te pieniądze, nawet można było powiedzieć, że więcej. Tam odpowiednio to przemodelowaliśmy, ale nie byłoby negatywnego wpływu na rynek pracy, który już jest zauważalny, bo do mnie piszą samotnie wychowujące dziecko matki, które mają dylemat, czy zrezygnować z pracy i brać 500 plus, czy pracować i mieć w zasadzie tyle samo, ponieważ nie będą dostawały tych wszystkich ten. Przy rezygnacji z pracy dostaną alimentacyjny 500 plus, praktycznie tyle samo, co by mogły zarobić.
Genoveva Tokarska.
Pan redaktor, myślę, że celowo wybrał te dwa punkty, które są rzeczywiście pozytywnymi takimi elementami, żeby porządnie, ładnie zakończyć cały program dzisiejszy. Rzeczywiście 500 plus jest programem udanym, dobrym. Można było go zrobić lepiej. Ja mam największe pretensje o to, że pomimo tych wielu frazesów i głoszenia ochrony życia i tak dalej, jednak nie potraktowano niepełnosprawnych inaczej niż inne wszystkie dzieci. To jest jedna sprawa. Nie ma tej złotówki za złotówkę. A więc jest to program niesprawiedliwy. Można go było poprawić chociażby na przyszłość. Co do Mieszkania Plus, to jest dopiero teoria, to jest początek. Zobaczymy, co będzie w 2019-2020 roku. To jest za wcześnie do oceny. I jeśli już chcę, muszę to, co rozszerzył pan senator, bo jest rzeczywiście tyle cudownych ustaw, które no, uzdrowią na pewno gospodarkę. Ja powiem, że wśród tych ustaw jest masę ustaw pułapek, jeśli chodzi o opodatkowanie.
Kropka, pani poseł, bardzo proszę.
I masę ustaw kadrowych.
Pierwsza rzecz to oczywiście, znowu muszę prostować, co jest trudne, ale panie pośle, mamy rekordowo niskie bezrobocie. Jeżeli pan się martwi o rynek pracy, jest najniższe bezrobocie. Jeśli chodzi o 500+, w województwie lubelskim 236 964 dzieci skorzystało ze świadczenia. 29 grudnia wojewoda przekazał 1,072,500,000 złotych na te świadczenia, w tym 15 milionów dla gmin, które tym się zajmują.
Panie ministrze, bardzo państwu dziękuję. To była ostatnia panorama w tym roku. Genowefa Tokarska, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego na ten nowy rok.
Senator Andrzej Stanisławek, Polska Razem.
Tak, spokoju życzę i zdrowia.
Krzysztof Michałkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobrego 2017 roku.
Stanisław Żmijan, Platforma Obywatelska.
Do siego roku.
Jakub Kulesza, Kukiz 15.
Życzę lepszego roku niż poprzedni.
Piotr Król, Wojciech Brakowiecki, do usłyszenia.